Zawsze cieszyłam się, że wracając do domu ktoś na mnie czeka. Ktoś zapyta, jak minął dzień. Czułam ciepło mamy po prostu. Te bajki, które nam czytała, rosół, który ugotowała, te słynne ciastka, które były najsłynniejsze na całą wieś, tak wszyscy zachwalali i mówili, że moja mama to piecze najlepsza. Zdaję sobie sprawę, że już nigdy nie będę tak jak kiedyś.
Nie. Palik, już ja porąbać, pomożesz nam?
W domu jest.
Ale trzeba się trochę przenieść, Magda powiedziała, że jeszcze trzeba. O, Grzesiek już porąbię. Dobra, Grzesiek już porąbię. Dasz radę? Uważaj. Uwaga na nogi.
No, wystarczy.
Dalej, może jeszcze jeden. Można weź takie mniejsze. Może jeszcze raz damy.
Mniejsze to mniejsze.
No, mniejsze to się bardziej rozpali. Dzięki.
Ja ich znam od iluś tam lat, kiedy głowa rodziny odeszła od nich. Ona została z małymi dziećmi sama. Najmłodsze dziecko wtedy miało bodajże 3 latka, może 4. Od tamtego momentu znamy tą rodzinę, no bo bieda, prawda? Ogólnie bieda. Pani Małgorzata nigdy nie pracowała, miała niewielkie gospodarstwo rolne. Wiadomo, że od iluś tam lat już nasza sytuacja ogólnie w rolnictwie jest trudna. Tym bardziej przy takiej sytuacji, kiedy zostaje sama matka z 7 dzieci, prawda? To wiadomo, bez jakiegoś tam innego zaplecza, które mogłoby właściwie pozwolić na uprawę tego gospodarstwa, to sobie nie poradzi. Nabyła przy tym świadczenia z powodu półsieroctwa, czyli dzieci po prostu po ojcu dostały rentę, bo ojciec wcześniej pracował. No i ta sytuacja troszeczkę taka, jak gdyby, wie pan, już na chleb dzieci miały, prawda? Ale wiadomo, idzie zima, odzież, opał, trudno. Nigdy nie była osobą roszczeniową, nigdy. Tam, co jej się powiedziało, prawda, to wykonywała, czy starała się wykonywać na te swoje warunki. 3 lata temu się okazało, że właśnie ma guza mózgu.
No, Waldoś, jak tam nasze palenisko? Pali się w tym piecu, bo jak jest zimno, dziecko. Ciotkę zamrozisz. Pali się. Podkładaj.
No, spełniaj swój obowiązek.
Zapalenie w piecu odpowiada Walduś. Tu jest harmonogram. Dzieci mają wyznaczone, co drugi dzień każdy sprząta. Jedno sprząta, drugie pierze. Mają taką rozpiskę, co któreś z dzieci ma zrobić w tym domu. Różnie to bywa, bo to są tylko dzieci. Ale przez nas cioć są dzieci sprawdzane, kontrolowane. Raczej nie wypada to tak źle. Starają się. Tylko brak tych warunków mieszkaniowych. W tym domu mieszka najstarsza z dzieci, Magdalena. Mieszka Justynka, która będzie miała za kilka dni 18 lat. Walduś, który ma lat 16. Natalia, lat 15. Grzegorz, lat 12. I Karolina, lat 10. I mała Maja, która ma
9 miesięcy.
I wkrótce, w kwietniu, urodzi się jeszcze jedno niemowlę. To są 2 dzieciaczki Madzi. Jestem siostrą rodzoną ich ojca. Dopóki brat żył, było wszystko jeszcze, no za dzieci były małe, no odwiedzaliśmy się jak rodzina. Później bratowa, po śmierci brata też żeśmy jej pomagali, ale jako kobieta samotna z taką gromadą dzieci świetnie sobie radziła. Wszystko, z dzieci do lekarza, do sanatorium, nie były dzieci zaniedbane. Ale od 5 lat, jak bratowa zachorowała, to ja po prostu uczestniczyłam przy każdej jej chorobie. I w szpitalu, i w Lublinie, gdziekolwiek ona była, ja byłam też. Tak prawdę mówiąc, ja wiedziałam od 5 lat, że bratowa nie będzie żyła. Nie umiałam tylko nikomu tego powiedzieć.
Choroba mamy na początku przejawiała się tym, że mama miała co miesiąc takie kilkuminutowe ataki. Pierwszy atak nastąpił w styczniu, bardzo późno w nocy, akurat ja z mamą tylko rozmawiałam, mama piła herbatę i opuściła kubek. Opętały jej okropne drgawki, zaczęła tracić przytomność. Kiedy się obudziła, zaczęła chodzić po domu i szukać czegoś. W ogóle mówiąc do niej, nie wiedziałam, co się dzieje. Oczywiście w tym czasie jechała już karetka, ale to była zima, było trudno z dojazdem. Obudziłam starszą siostrę i wybiegła do szosy, żeby wskazać drogę, a ja byłam z mamą cały czas. Po tygodniu mama wróciła do domu, wzmocniona i szczęśliwa. I znów taka jak kiedyś. Początek lutego znów przyniósł to samo i każdy miesiąc, każdy pierwszy tydzień miesiąca budził we mnie strach. Po pół roku nie chciałam zaczynać każdego miesiąca. Kiedy pewnego miesiąca była przerwa, chyba w sierpniu nie było w ogóle ataku, to budziłam się każdej nocy i bałam się. W końcu po dłuższym czasie lekarze stwierdzili, że czas na operację. Oczywiście w tym wszystkim zawsze uczestniczyły wszystkie ciocie, rodzina. Wspierały nas jak tylko mogły, bo to był dla nas ogromny wstrząs. Ale moja mama była silna bardzo. Ja miałam wrażenie, że my bardziej się boimy niż mama. Kiedy rozmawiałam z mamą kilka minut przed operacją, zadzwoniła do mnie i powiedziała: Justyna, nie przesadzaj, ja przyjdę, ja wrócę do was, bo jestem wam potrzebna. I rzeczywiście tak się stało. Mama po operacji obudziła się bardzo szybko i szybko stała na nogi, bo czuła, że ma dla kogo żyć. I to było bardzo piękne.
Według lekarzy ona miała nie żyć 2 lat. Dla nas to był szok. Pojechałam z wynikami potem po 3 latach, po pierwszej operacji. W Zamościu mi nie uwierzyli, że ona jeszcze żyje. I zrobili 2 operację. I przeżyła, no w maju już by było 2 lata. W tym czasie najmłodsze dziecko szło do komunii. Wszystko żeśmy tak robili, żeby po prostu dzieci nie odczuły tego braku mamy. I do tej pory się tak staramy, żeby no nie odczuły. No my nie możemy im zastąpić mamy, tata. No ale chociaż kawałeczek tej rodziny. Ciężko jest, bo i do pracy, i własna rodzina. No ciężko jest. Żeby to tak jeszcze, no inaczej te dzieci mieszkały. A to tak biednie, tak smutno. Nie ma rodziców. Ja tu jak przyjadę, to wieczorem zawsze już nie mam wieczoru. Zawsze muszę popłakać, że on tak biednie żyje. Całe życie ta moja bratowa tylko przeżyła biedę.
Nigdy nie była roszczeniowa. Wie pani, ja mnie zawsze tak ujmowała ta sytuacja w domu ogólnie mieszkaniowa. Bo warunki trudne, takie wręcz bardzo ubogie chyba. Mówiłam, pani Małgosiu, tu z dokumentów wynika, że jest jakiś tam pieniążek systematyczny co miesiąc. Weźmy może okna, kupmy na raty, prawda? No ale to musi być pani decyzja, prawda? Albo niech się pani zastanowi. My trochę później pomożemy na przykład ściany trochę tutaj zabudować, czy jeszcze coś tam innego, żeby to jakiś wygląd miał. Przecież dzieci się takich warunków również wstydzą. Nie.
Dlaczego uzasadniała to?
Niczym. Nie, no i trudno było ją, wie pani, zmuszać czy przymuszać do takich sytuacji, no bo wiadomo, przecież to są jej pieniądze, jej decyzja, prawda, musi być gdzieś tam na umowie podpisana. Ona chyba się nie wstydziła.
Ona jednak no, miała te trudności, te same, tak jak tutaj tak, powiedziałaś, że...
Powielała wzorce swoich rodziców, bo ja z kolei pamiętam jeszcze ze swojego dzieciństwa, na przykład ją gdzieś tam ze szkoły, miała takiego ojca. Ja tego ojca to tak pamiętam, on był taki niezaradny życiowo. Matka była taka bardziej żwawa, oni się później rozeszli. Ona widocznie się do ojca może udała, nie? To takie, wie pani, a jak środowisko od dzieciństwa zaniedbane, no to takie wzorce się powiela później. I tu jeszcze, wie pani, się trafił mąż alkoholik. No i już, nie jedna z nas by zginęła.
Moje życie wcześniejsze nie należało do bardzo łatwych. W wieku 6 lat straciłam tata. Pozostały wszystkie wspomnienia i myśli, jakby to się zdarzyło wczoraj. Wigilia dobrosobożycia. Tata trochę nadużywał alkoholu i mama była ze mną od początku. Byłam za nią zawsze. Bywały właśnie takie dni, kiedy kładąc się w poduszkę, płakałam i mówiłam, że nienawidzę tatę, że chcę, żeby już nigdy nie mieszał w moim życiu. Żeby po prostu zniknął. A kiedy tak się stało, nienawidzę siebie za to. Dlaczego tak mówiłam i sądziłam? Bo teraz widzę, jak bardzo mi go brakuje, jak było dla mnie ważne. Ile wiąże się wspaniałych wspomnień, myśli. Nawet choćby jedna taka, kiedy ja i moje rodzeństwo byliśmy bardzo mali. było ciepło i wtedy co chwila prosiliśmy tata, żeby zrywał nam wiśnie z drzewa. Kiedy po czterech podejściach tatowi się znudziło, wziął piłę, podszedł i zciął całe drzewo. Dla nas to była ogromna radość, pomimo, że mama się denerwowała, że za rok nie będzie wiśni. Ale to była frajda na 3 dni. Kiedy miałam urodziny, zapomniał o nich, przyszedł późno i zobaczył, że mama dała mi prezent. Był tak zmęczony, że obiecał, że przyniesie mi rano prezent. Ja wiedziałam, że tato nie zawsze jest taki słowny. Myślałam, trudno, dobrze, że jest tato. Dobrze, że przynajmniej przyszedł. Ale o 5 rano szturchnął mnie i wsunął mi pod poduszkę wielki prezent. Ja tylko się uśmiechnęłam i znów zasnęłam. To jest kilka takich przykładów, z których jestem dumna, że... I później już sobie sami radziliśmy.
Ona nie była świadoma, bo stan jej zdrowia od września właśnie, stąd my tu już jesteśmy tak nagminni od września, tak się pogorszył, że po prostu, bo to chora głowa, prawda, mózg. Ona już tak nie reagowała tak. Stała się taką osobą bardziej obojętną. Rozmawiałam z dziećmi, tłumaczyłam, żeby nie miały żalu do mamy, bo mama już straciła i potem moczyła się. Już po prostu pewnych rzeczy nie robiła mama i była obojętna. Mama tylko spała. Spała sobie w domu. No ale jak już tam się choroba pogłębiła, paraliż, no zawieźliśmy ją do szpitala, prawda? Mama w ostatnich już miesiącach to praktycznie, no to z winy choroby, prawda? Była taka nieobecna, wykończona i lekami, i uśpiona tymi lekami, i tymi atakami wykończona. Trudno powiedzieć, co taki człowiek właśnie myśli, jak umiera. Czy ona była świadoma tego? Nieraz poszłam, to patrzyłam błagalnie tymi oczami, bo już nawet nie mówiła. Widziałam tylko w niej taki wielki żal i prośbę w jej oczach. Jakby o coś prosiła. A najgorszy to właśnie był dzień powiedzenia dzieciom, że mamy nie ma. To był płacz, pisk, zabierali dzieci ze szkoły. Justynka uciekła nam, nie wiem, co myślała, uciekając na most. Po prostu trudno wracać do tych wspomnień.
Pierwszego pani Małgosia zmarła. W trakcie, kiedy była jeszcze chora, również szereg osób zastanawiało się nad tym, przede wszystkim jak pomóc, na dzień dobry, jak pomóc rodzinie. Mama poważnie chora, leżąca w szpitalu w stanie krytycznym, więc co my możemy zrobić, my instytucje i co po śmierci. Na dzień dzisiejszy jest złożony wniosek w sądzie o ustanowienie opiekuna prawnego w osobie najstarszej córki pani Małgosi. Jeśli nie będą spełnione warunki formalne, obawiam się, że dzieci mogą być nawet umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Te niepełnoletnie. Siostra, która chce się zaopiekować, też ma i swoje dziecko, więc jest w kolejnej zaawansowanej ciąży. Nie wiem, czy będzie w stanie sobie poradzić z taką odpowiedzialnością. I tu bardzo się obawiamy o to. Oprócz tego materialne, zwykłe takie potrzeby socjalno-bytowe. Stary dom, który wymaga też i remontu, więc też to jest taki nakład finansowy, bo wiemy, że opiekun prawny nie będzie ponosił jakichkolwiek środków za to, że opiekuje się. Więc co, zostaje nam renta rodzinna po zmarłych rodzicach plus ewentualnie pomoc z GOPS-u. To najbardziej budzi moje wątpliwości. I mówię, nie wiem oni, jak sobie dzieci, jak sobie poradzą i jak staną do osoby, siostry, która ma stać się opiekunem. Czy będą w stanie podołać temu, aby słuchać, aby zwyczajne takie polecenia, nie rozkazy, ale polecenia, żeby wspólnie podejmować działania mające na celu utrzymania opiekuna.
A, zaraz, tylko nie
ja przybierałam, tylko idzie na karm.
Głodomor. Rączki dziwne.
Już szczęśliwe.
Nie, ocieplone tam. No, jeszcze ją mamy.
Tak. Cała rodzina karmi. Zdecydowałaś się na ten krok, żeby zostać prawnym opiekunem?
No, jak mnie pani kurator zapytała, to po prostu
Bez zastanowienia się. Nawet nie miałam kiedy zastanowić, tylko od razu wyraziłam zgodę, bo wiedziałam, że jeśli nie ja, to trafię do domu dziecka i mogą być rozdzieleni. Później może być żal, że po prostu nie spróbowałam nawet. A tak to może się uda, że no, wszyscy razem. Ale trzeba będzie jakoś się starać.
Kiedy rodzisz, Macie?
Termin ma na 27 kwietnia, także zobaczymy co i jak. Nie wiem jak z nią wyjdzie, bo jeśli sędzia nam da mi właśnie pod opiekę, to tutaj nimi, dzieciakami zajmie się ktoś z rodziny, a małą będę musiała zawieźć do rodziców ojca małej. Bo wiem, że tutaj z nimi nie za bardzo zostanie, a tam to jednym dzieckiem na pewno ktoś się zajmie. Bo reszta oni to sami poradzą te kilka dni beze mnie. A tak, to z nią to wątpię, żeby sobie oni poradzili.
A tato Majki?
Nie interesuje się nią. Nie interesuje się, ma po prostu ją, można powiedzieć, szeroko gdzieś. I jedynie tylko utrzymujemy się w tej chwili właśnie z alimentów i może mam żal do mnie, że w ogóle założyłam sprawę. Ale innego wyjścia nie było.
On jest ojcem drugiego dziecka?
Tak,
też.
Jednego i drugiego. Także też będę tylko po terminie urodzę i będę po prostu starać się, żeby też jej płacił na drugie.
Jak widzisz przyszłość?
No po prostu mam nadzieję, że mi się uda, że będą mogli być razem tutaj w domu. A to nie trzeba będzie ich po prostu rozdzielać. Ale zobaczymy, co nam sędzia powie i jak to wyjdzie. Bo ja naprawdę boję się, że sobie nie poradzę, ale dzięki nim mam siłę, że warto spróbować.
Nie ma efektu sprzątania, nie ma nic. Jak pani widzi, dziury w oknach, poduszki, folia, co tylko możliwe. No i nie może być w naszym domu ciepło. Ściany są też dziurawe. Z podłogi od nóg ciągnie, bo nie ma tu ani posadzki, nie ma nic. Mamy pomoc z opieki troszeczkę rodziny, ale to jest wszystko mało. To jest wszystko mało.
Ośrodek zrobi wszystko, co w naszej mocy oczywiście, żeby te dzieci chronić i żeby dzieci zostały w domu. Chyba, że znalazłaby się taka rodzina gdzieś, która by zabrała wszystkie dzieci.
Albo przyszła tutaj do dzieci.
Wtedy to by była również idealna sytuacja, bo usługi opiekuńcze no, też nie zdają aż do końca sprawy. One są na teraz. Usługi opiekuńcze pełni siostra PCK w ilości 4 godzin i jedna z cioć, no nie jest spokrewniona aż tak, bo tak by nie mogła pełnić usług opiekuńczych, ale jest związana jakieś tam powinowactwo, jakieś tam występuje z rodziną i ona pełni te usługi po południu. Bo chodzi nam przede wszystkim o nadzór w odrabianiu lekcji, pomoc, no normalne, zwykłe rozmowy z tymi dziećmi, przytulenie, danie poczucia tego bezpieczeństwa wieczorem, żeby ktoś był. Bo już wieczorem, w nocy zostaje Magda z nimi, więc one mają jakieś takie poczucie, że ktoś dorosły cały czas nad nimi czuwa.
Te dzieci są, przede wszystkim powiem pani, jak na takie maluchy, na taką gromadę tych dzieci w takiej biedzie tutaj, w tej ciasnocie. Tu my nie mamy, my nie pójdziemy do szkoły, my nie słuchamy nic, że dziecko jest niegrzeczne, że dziecko coś tam. My nie mamy żadnych problemów takich wychowawczych z nimi. Dzieci chcą takiego czegoś, żeby ktoś ciągle z nimi był, ktoś nimi kierował. Bo jak przyjedziemy, to nie dość na parę minut. Oni nas nie chcą stąd wypuścić. A Karolka i Grzesio to są tak spragnione miłości, że serce się kraje, jak one ze mną śpią.
Te najmłodsze.
Te najmłodsze. Właśnie ten Grzegorz i ta malutka Karolka.
Nie ma Karolinki.
Nie ma.
Jeszcze w szkole.
Nie ma, jeszcze w szkole.
A jak ona sama jeździ i sama przychodzi?
Tak, ona jest w czwartej klasie. Dzieci są nauczone już takiej zaradności, samodzielności. Karolina jest bardzo. Ona jak jest, ona się kąpi. Do niej się nikt nie dotyka, ona wszystko robi sama. Ubranku w kosteczkę. A jak idziemy spać, to serce pęka. Grzesio leży na jednej ręce, ona na drugiej i oboje mnie za szyję i ja nie mogę nawet wyjść od nich. Tak, tylko ciociu tul, bo nam zimno. Takie są spragnione dzieci miłości. Bo taki Grzegorz, lat 12 chłopczyk. Które dziecko by się na ulicy przytuliło do cioci? Czy dziubasa dało? A one po prostu chyba, jak już bratowa tyle lat choruje, bo cóż, Karolinka miała 5 lat, jak bratowa zachorowała pierwszy raz. To dziecko praktycznie już było, już nie miało tej takiej miłości. Bo mama ciągle chora, mama na lampy, mama na chemię, prawda? Babcia tu z nimi była przez salutki czas. Ale to matczyna miłość jest inna. Ani ciocia, ani babcia. Nikt tego nie zastąpi. I na każdy weekend ich zabieram. No oprócz tego, ten nie zabrałam, bo zawijało drogi, prawda? Nie mogłam ich zabrać. Ale żal mi ich nawet, jak odjeżdżają. A nie mam warunków, żeby ich mieć na stałe. bo mam, syn jest żonaty ze mną, mieszka z synową i córka i ja. No nie mamy warunków, mam tylko 3 pokoje. Bo żebym ja miała takie warunki, ja bym ich wszystkich pozabierała i bym była ich mamą. Niby mamą taką.
Grzesiu, w której ty klasie teraz jest?
6, szkolisz 6 klasę.
A potem co?
Nie wiem, gimnazjum, liceum, no może studia.
Co jest potrzebne, żeby zrealizować te marzenia, Grześ?
Na pewno miłość, no i no, no i pieniądze, nie? No bo wszystko kosztuje, nie ma nic za darmo. Jeden drugiemu zawsze pomaga. Trzeba coś od siebie dać, żeby móc od kogoś wymagać.
Masz siłę, żeby dawać.
Tak, ja nie potrafię odmówić. Moje największe marzenie to jest, że mieć rodzinę i żebyśmy zostali w domu. Jakoś tam powoli dom odremontować. Żebyśmy byli razem. Żeby było zdrowie, bo zdrowie to najważniejsze, nie?
Za kilka dni rozstrzygnięcie sprawy. Co się zdarzy, jeśli Magda nie zostanie opiekunem prawnym?
Będziemy szukać innych możliwości. 20. kolejna z córek uzyska pełnoletność. Justynka, która też deklaruje taką chęć i wolę, żeby być opiekunem, żeby dać szansę chociaż dla spróbowania, żebyśmy wszyscy spróbowali, czy się uda, zwyczajnie. Tym sposobem też należy wziąć pod uwagę znalezienia możliwości, żeby te dzieci pozostały w domu. Nie możemy ich podwójnie skrzywdzić. Wiemy, śmierć matki, no i teraz umieszczenie ich w placówce opiekuńczo-wychowawczej spowodowałoby, uważam, że skrzywdzenie ich na takiej całej linii.
Przez ostatni czas to nie radziłam sobie z tym wszystkim. Budziłam się rano znów z koszmarną myślą, że trzeba wstać, że życie bez mamy jest nudne, nie ma sensu. Ale uśmiech mojej najmłodszej Karoliny, siostry, patrząc, kiedy biegnie, kiedy się przewróci, kiedy przyjdzie do mnie i poprosi, żebym ją przytuliła, wywołuje na mojej twarzy uśmiech. Pewnego dnia zdałam sobie sprawę, że tak bardzo jej kocham, że nigdy bym sobie nie darowała, jeśli bym popełniła jakiś błąd. To jest moja rodzina i mój cel. Dziękuję im za to, że są. Że mnie wspierają, że mam kogo kochać. Mam dla kogo żyć. Wiem, że już nikt nie cofnie czasu i przywróci mi jej. Ale wierzę, że patrzy na nas i uśmiecha się, jest nas dumna.
Zimno mi już! Zlituj się! Mokra jestem!
Czy więcej?
Zimno, bo chory będziesz.